Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
A ty to widzisz, i trud, i boleść, patrzysz, by wziąć je w swoje ręce. Tobie poleca się biednych, tyś opiekunem sieroty i wdowy.
1 sierpnia na poniedziałkowy magazyn zapraszają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak. Omówimy papieskie intencje modlitewne na sierpień.
Jakie piosenki prezentowane są w polskich mediach, a jakie nie? O tym opowie Mieczysław Szcześniak.
W audycji Wspólne Dziedzictwo u źródeł eucharystycznej celebracji Aleksander Kowalski przypomni genezę dialogu poprzedzającego prefację.
Wcześniej jednak posłuchajmy, czego się można nauczyć od Abby Agatona o miłosierdziu.
Apoftegmate Ojcu w pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Miłosierdzie. Opowiadano także o nim, o Abba Agatonie, że kiedyś poszedł sprzedawać kosze w mieście i znalazł tam jakiegoś obcego człowieka, który leżał na ulicy chory i nikt się nim nie zajmował. Starzec więc został z nim. Wynajął izbę, płacąc komorne ze swojego zarobku i starał się o wszystko, czego chory potrzebował. Mieszkał tam 4 miesiące, dopóki chory nie wyzdrowiał. I wtedy wrócił starzec w pokoju do swojej celi. Jakże często jednym z zarzutów stawianych przez przeciwników zakonów jest oskarżanie ich o egoizm. Mówi się więc, że ludzie wstępując do nich uciekają od obowiązków względem innych ludzi. Nasz apoftegmat pokazuje coś wręcz przeciwnego. Mnich znajdujący się przypadkowo w Aleksandrii dostrzega chorego i opuszczonego człowieka i bez wahania porzuca pustynię. Pamiętamy, jak bardzo mocno ojcowie pustyni nakazywali mnichom, by nie opuszczali swojej celi. Wydaje prawdopodobnie większość pieniędzy zarobionych, które miały mu służyć na utrzymanie. Zajmuje się tym obcym aż do jego wyzdrowienia i dopiero potem powraca do swojej ukochanej celi. Jest prawdą, że mnisi, wychodząc na pustynię, porzucali społeczeństwo, porzucali swoje rodziny, żony czy mężów, za obopólną zgodą oczywiście, swój majątek, swoich przyjaciół i szli, by sam na sam przebywać z Bogiem. Nie znaczy to jednak, że zapominali o ludziach. Święty Antoni dwukrotnie opuszczał pustelnię, by wesprzeć najpierw prześladowanych męczenników, potem świętego Atanazego w walce z Arianami. Pustelnicy wychodzili również z pustyni, by wesprzeć grzeszników, gdy tylko się dowiedzieli, że ktoś potrzebuje ich pomocy. Dziesiątki razy w żywotach mnichów słyszymy o nawróconych przez nich prostytutkach aleksandryjskich, czym narażali oni nawet swoją reputację. Ile razy te interwencje się udały, nie wiemy. Jako że historia o nawróconej prostytutce staje się stereotypem w opowiadaniach o mnichach, ale samo opowiadanie o tych drastycznych faktach jest już znaczące. Mnisi zarabiali pieniądze, robiąc maty, kosze, czasami szli pomagać w żniwach. Wydaje się więc, że zarabiali stosunkowo nieźle, a z drugiej strony ich potrzeby były niewielkie. Zarobione więc pieniądze dzielili. Część brali na swoje utrzymanie, resztę oddawali potrzebującym. Wziąwszy pod uwagę dużą liczbę mnichów, musiały to być sumy niemałe, skądinąd wiemy, że Kościół aleksandryjski prowadził niemałą akcję charytatywną. I w końcu pomoc wzajemna. Wiemy o mnichach starych i niedołężnych, wiemy o chorych obłożnie całymi latami, których na pustyni pielęgnowano nieraz przez długie lata. Historia działalności miłosiernej mnichów egipskich pozostaje do napisania. To wszystko przypomina nam słowa innego pustelnika, który żył ponad 1000 lat po nich w podbrukselskim Foray de Soigne. pisał Jan Weisbrock, cytuję z pamięci. Choćbyś w kontemplacji wstąpił do trzeciego nieba i stanął przed tronem przedwiecznego, a chory poprosiłby cię o szklankę wody, wstąp z niebiosów, podaj ją choremu, a potem wstąp znowu przed oblicze Pana, który przyjmie cię z radością.
W Watykanie podano z komentarzem papieskie intencje modlitewne na sierpień. Ojciec Święty zachęca w tym miesiącu do modlitwy za młodych, aby Światowy Dzień Młodzieży rozbudził w nich pragnienie spotkania Chrystusa i odkrycia w nim przewodnika swego życia. Komentarz do sierpniowej intencji przygotował ksiądz Francis Kohn, który kieruje sekcją młodzieżową Papieskiej Rady do Spraw Laikatu. Przypomina on, że Dzień Młodzieży jest nadzwyczajnym środkiem ewangelizacji młodych. Przyczynia się do tworzenia w coraz bardziej sekularyzowanym społeczeństwie nowej kultury, otwartej na transcendencję i uniwersalnej. Jest momentem intensywnej jedności z Kościołem Powszechnym, zwłaszcza podczas spotkania z papieżem. Światowy Dzień Młodzieży pomaga młodym uświadomić sobie swą chrześcijańską tożsamość i wymogi wynikające z chrztu, pisze szef sekcji młodzieżowej Papieskiej Rady do Spraw Laikatu.
Ponadto Ojciec Święty poleca intencję misyjną na obecny miesiąc. Zachęca do modlitwy za kapłanów, osoby konsekrowane, seminarzystów i wiernych świeckich z krajów misyjnych, którzy w Rzymie uzupełniają swe wykształcenie, aby pobyt w wiecznym mieście był dla nich okazją do duchowego ubogacenia. Autorem komentarza do papieskiej intencji misyjnej na sierpień jest arcybiskup Seulu Nicolas Cheong Jin-sung. Zwraca on uwagę, że rzymskie uczelnie papieskie zapewniają wysoki poziom naukowy studiów teologicznych. Równocześnie studiujący w Rzymie mogą osobiście zobaczyć i usłyszeć następcę świętego Piotra, co pomaga im umocnić się w wierności względem niego. Ponadto mogą tu zdobyć bardziej uniwersalną wizję Kościoła i odkrywać nowe horyzonty ewangelizacji, którą będą potem prowadzić w swoich krajach. W wiecznym mieście chodzą śladami apostołów Piotra i Pawła, męczenników pierwszych wieków i licznych świętych różnych epok. Oglądają dzieła sztuki natchnione chrześcijańskimi wartościami. Rzymskie studia są więc najlepszą okazją do rozwijania ducha misyjnego, pisze arcybiskup stolicy Korei.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was źle. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest.
W polskich mediach nie prezentuje się piosenek, które są w sprzeczności z powszechnie obowiązującą filozofią użycia i energii, twierdzi Mieczysław Szcześniak. Jego zdaniem istnieje podziemna rzeka z muzyką, myśleniem, fajnymi ludźmi, którzy nie pojawiają się w mediach. Z Mieczysławem Szcześniakiem rozmawia Tomasz Ciecierski.
To pewne jak dwa razy dwa. Jest dziwny rodzaj cenzury, który uniemożliwia mówienie o rzeczach, które wszystkich interesują, a które są tematami tabu. Śmierć, starość, choroba i Bóg. To są tematy tabu w Polsce. Ja myślę, że żaden z tych tematów nie może być poruszany bez konsekwencji. Wiem, że nie jestem puszczany w radiach różnych, głównie komercyjnych z tego powodu. Wiem to na pewno.
To takie mocne słowo.
Nie mocne, tylko realne. Tak jest.
I co, i tego się nie da zmienić?
Nie wiem. Myślę, że jest w tym jakiś plan. Spokojnie się jemu poddaję. Temu planowi, który jest poza nas. Mam jedno życie i po prostu mam prawo przeżyć je tak, jak chcę.
Ale to jest kwestia pieniędzy, tego, że to się nie sprzedaje?
To jest kwestia pewnych trendów i pewnego sposobu myślenia lansowanego w mediach. Filozofii użycia i energii, a nie mądrości, najkrócej rzecz biorąc. I takiego wątpliwego osiągnięcia demokracji, myślę. Czyli rządzi tłum i pieniądze. Może tak.
W takim razie, jakby przyznając się do pewnych wartości, świadomie skazujesz się na bycie, może to nie jest dobre słowo, druga liga, ale druga liga pod względem finansowym.
Myślę, że pod każdym względem jest to druga liga i rzeczywiście robię to świadomie, bo nie mogę rezygnować z rzeczy, które są dla mnie cenne, tylko dlatego, że dla innych są śmieszne.
Na ile ten przekaz z tymi elementami religijnymi wpływa na publiczność? Zauważasz takie rzeczy?
Tak. To widać to na każdym koncercie. Wiesz, wszystkie piosenki, których używam do budowania koncertu, są jak cegiełki po to, żeby był jakiś epilog, po to, żeby była jakaś puenta takiego zajścia pod tytułem koncert. Ja to traktuję też jak swoją misję.
Mocniej używając ewangelizacja to jest, czy to za mocne słowo?
Myślę, że tak jest, choć może niestandardowym językiem.
Wydaje się, że świat mediów, świat show biznesu jest, choćby to pierwsze moje pytanie, jest zupełnie inny od wartości, które kojarzą się z chrześcijaństwem. Czy to nie jest trudne połączenie bycie muzykiem, funkcjonowanie w tym świadku jakoś niewątpliwie i z drugiej strony przyznawanie się do pewnych wartości. Już nawet nie mówię o tej stronie takiej finansowo-sprzedażowej, tylko o osobistym funkcjonowaniu w tym wszystkim.
Powiem Ci tak, myślałem o tym i wymyśliłem, że każdy ma swoje miejsce. Ja jestem w miejscu mostu jakby, wiesz? To jest dobre określenie, ponieważ ja nigdy nie byłem bardzo popowy, nie byłem też bardzo jazzowy, czyli łączyłem różne rzeczy. Łączyłem starych i młodych, zawsze jakoś tak się składało. Łączyłem sakrum i profanum. I myślę, że moje miejsce to jest bycie jakby tłumaczem, to jest bycie mostem. I ja chętnie się na to zgadzam. Myślę, że znam oba języki.
Z Mieczysławem Szcześniakiem rozmawiał Tomasz Ciecierski.
Wspólne dziedzictwo. U źródeł eucharystycznej celebracji.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Wielką modlitwę eucharystyczną, zwaną też anaforą lub kanonem mszy świętej, zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie, rozpoczyna zawsze wstępny dialog. On również ma analogię w tradycji biblijnej i judaistycznej. W Starym Testamencie tego rodzaju wstępem zaczyna się liturgia pokutna, o której czytamy w księdze Nehemiasza. Dłuższą modlitwę przebłagalną poprzedzają tam słowa lewitów. Wstańcie i błogosławcie Pana, waszego Boga, na wieki wieków. Niech będzie błogosławione święte imię Twoje, bo jest ponad wszelkie błogosławieństwo i chwałę. Wyznawcy judaizmu na zakończenie każdego posiłku odmawiają dziękczynną modlitwę zwaną Birkat Hamazon, błogosławieństwem po jedzeniu. Jeśli do stołu zasiadało przynajmniej trzech dorosłych mężczyzn, poprzedza je zimun, wstępny dialog wzywający do modlitwy. Gdy chodzi o owych dorosłych mężczyzn, to wystarczy, by byli pełnoletni w sensie religijno-prawnym, a zatem by ukończyli 13 rok życia i odbyli już ceremonię bar mitzwa, czyli inicjacji religijnej, w czasie której po raz pierwszy czytają publicznie fragment Tory, stając się odtąd pełnoprawnymi członkami żydowskiej wspólnoty. Uczestnictwo trzech takich ludzi pozwala, by jeden z nich jako prowadzący modlitwę zwracał się do pozostałych w sposób oficjalny. Wzywa ich: Panowie, błogosławmy. Na co pozostali odpowiadają: Niech będzie imię Pańskie błogosławione od teraz i aż na wieki. Prowadzący powtarza te same słowa i dodaje: Za pozwoleniem moich mistrzów i panów błogosławmy tego, z którego własności spożywaliśmy. Pozostali odpowiadają: Błogosławmy tego, z którego własności spożywaliśmy i dzięki jego dobroci żyjemy. Prowadzący znów powtarza ich słowa, dodając: Błogosławiony on i błogosławione jego imię, a potem odmawia dłuższe modlitwy dziękczynne. Jeżeli do posiłku zasiada co najmniej 10 religijnie pełnoletnich Żydów, ich liczba osiąga minyan, czyli kworum nieodzowne do odprawiania publicznych nabożeństw. Wspólna modlitwa w takim gronie nabiera charakteru liturgii celebrowanej w pełnoprawnym zgromadzeniu religijnym. Jej miejscem nie musi być specjalnie do tego przeznaczona synagoga. Wystarczy zwykły dom. Wówczas w cytowanych tu modlitewnych wezwaniach trzykrotnie wspomina się wprost Eloheinu, czyli naszego Boga. Mówi się: Błogosławiony nasz Bóg. Błogosławmy naszego Boga za to, że jedliśmy z tego, co do Niego należy. Podobnie jak po każdym posiłku, dialog z wezwaniem do modlitwy pojawia się w rytuale uczty paschalnej. Wygłasza się go po nalaniu wina do trzeciego obrzędowego kielicha. Gdy wśród obecnych nie ma trzech religijnie pełnoletnich Żydów, prowadzący zmuszony jest go opuścić i od razu przystępuje do odmawiania modlitw dziękczynnych. Tych bowiem w żadnym wypadku pominąć nie można. Chrystus ustanowił Eucharystię podczas wieczerzy paschalnej, do której zasiadł z 12 apostołami. Zatem liczba dorosłych mężczyzn osiągała, a nawet przekraczała kworum wymagane do tego, by uznać ich za pełnoprawne zgromadzenie liturgiczne. Pozwala to na odmawianie przez uczestników wstępnego dialogu. Można więc uznać dialog przed prefacją za dziedzictwo ostatniej wieczerzy. Równocześnie jednak ten eucharystyczny dialog wykracza poza swe starotestamentalne i judaistyczne wzorce. Znamy go dobrze z liturgii Kościoła Rzymskiego, gdzie zaczyna się słowami kapłana Pan z wami, na które wiernie odpowiadają i z duchem twoim. Tę częstą w chrześcijańskich liturgiach wschodu i zachodu odpowiedź na wezwanie celebransa można by rozumieć po prostu jako inny sposób powiedzenia i z tobą. Ojcowie Kościoła w swych katechezach wprowadzających w liturgię, zwanych mistagogicznymi, widzą jednak w tej formule liturgicznej coś więcej. Aluzję do łaski Ducha Świętego, o którą dla kapłana modlą się wierni. W wielu liturgiach wschodnich, syryjskich, bizantyjskiej i ormiańskiej, pierwszym pozdrowieniem w tym dialogu, w miejsce Pan z wami, są słowa, które zastosowano również w odnowionej po Soborze Watykańskim II liturgii rzymskiej, jednak nie w tym miejscu, tylko na samym początku mszy. Pochodzą z zakończenia drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Przypominając przed prefacją, zgodnie z nowotestamentalnym objawieniem, tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, chrześcijański wschód niejako zwraca uwagę na trynitarny wymiar Eucharystii. Syn Boży, obecny dzięki Duchowi Świętemu, ofiaruje się Ojcu. Dalej w liturgiach eucharystycznych wschodu i zachodu następuje wezwanie w górę serca. W tradycji syryjskiej i ormiańskiej mówi się też w tym miejscu o wzniesieniu umysłów. Pojęcie wytężenia ku Bogu serca czy umysłu występuje często w mistyce, zresztą zarówno chrześcijańskiej, jak i żydowskiej. Na to wezwanie uczestnicy chrześcijańskich Eucharystii różnych tradycji odpowiadają zazwyczaj tak samo jak w liturgii rzymskiej. Wznosimy je do Pana. Tradycja chaldejska, tak głęboko zakorzeniona w kulturze Bliskiego Wschodu, ma tu sformułowanie bogatsze, jakby żywcem wzięte ze Starego Testamentu i z modlitw żydowskich. Ku Tobie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, Królu chwały. Wspólne dla różnych tradycji wschodu i zachodu są też słowa kapłana dzięki składajmy Panu Bogu naszemu i odpowiedź godne to i sprawiedliwe. Tradycja bizantyjska wzbogaca ją raz jeszcze wspomnieniem tajemnicy trynitarnej. Godne to i sprawiedliwe kłaniać się Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Trójcy jednoistnej i nierozdzielnej. Ojcowie Kościoła napominają, by w tym wytężeniu serca ku Bogu trwać podczas całej modlitwy eucharystycznej.
Audycja Wspólne Dziedzictwo u źródeł eucharystycznej celebracji w opracowaniu Aleksandra Kowalskiego kończy już poniedziałkowy magazyn z rozgłośni watykańskiej.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro.
Laudetur Jezus Chrystus.